zapytania. Chciałbym Państwa poinformować, że od poprzedniej sesji, a to już jest dłuższy okres czasu, wpłynęły następujące interpelacje pana radnego Krzysztofa Grzybowskiego dotyczące braku inicjatywy prezydenta na rzecz usunięcia niezgodności stanu prawnego nieruchomości ujawnianych w księgach wieczystych z rzeczywistym stanem prawnym. Pana radnego Andrzeja Bielerzyckiego dotycząca niszczenia nawierzchni ulic przez samochody o niedopuszczalnym nacisku na oś. Pana radnego Wojciecha Wośkowiaka w sprawie możliwości uruchomienia basenów w Parku Kasprowicza. Pana radnego Marka Stenalskiego w sprawie przystanku autobusowego osiedle Lecha 1. W sprawie budowy drogi dojazdowej do szkoły podstawowej nr 51 i w sprawie promocji biletów semestralnych. Pani radnej Joanny Frankiewicz dotycząca systemu naliczania dodatków motywacyjnych dla dyrektorów placówek oświatowych. Pani radnej Lidii Dudziak dotyczącej dworca PKS, dotycząca specjalnego dodatku mieszkaniowego, dotycząca powiadamiania mieszkańców Poznania o zagrożeniach, dotycząca wykupu mieszkań przy ulicy Mottego. Pana radnego Marka Stenalskiego dotycząca zmian w poznańskim ZOO. Pana radnego Krzysztofa Grzybowskiego dotycząca Comcard oraz otwartego konkursu ofert na sprzedaż biletów komunikacji miejskiej. Pana radnego Bartosza Zawiei dotycząca stanu nawierzchni jezdni na ulicy Obrzeżej, ulicy Drużynowej. Pana radnego Michała Grzesia dotycząca wrogich mieszkańcom działań ZKZL, dotycząca braku działań związanych z płaceniem podatków od nieruchomości dzierżawionych od ZKZL, dotycząca braku dotacji na utylizację dachów z eternitu, dotycząca kuriozalnej organizacji ruchu przy Starym Dworcu Kolejowym w Poznaniu, dotycząca, to jest pytanie dotyczące zatrudnienia prawnika w ZTM. I kolejne, pani radnej Lidii Dudziak dotycząca informatora dla turystów przy pomniku Enigmy, dotycząca prac interwencyjnych na Jeżycach. Potem pani radnej Katarzyny Kretkowskiej dotycząca odstrzału redukcyjnego dzików pojawiających się na terenie administracyjnym Poznania. Pana radnego Adama Pawlika dotycząca postulatu wspólnoty mieszkaniowej z ulicy Górki 9. Pani radnej Urszuli Mańkowskiej dotyczącej budowy ulicy Kłeckiej w Poznaniu. Pana radnego Michała Grzesia dotyczące utrudniania dostępu do bezpłatnej miejskiej linii internetowej, dotycząca zamiany użytkowania wieczystego na własność we wspólnotach z wykupionymi lokalami użytkowymi. Pana radnego Andrzeja Bieleszewskiego dotycząca tras rowerowych w mieście. Pana radnego Szymona Szynkowskiego dotycząca powodów różnicy między kwotą zarezerwowaną na tzw. asystentów rodziny w autoprawce prezydenta do projektu budżetu, a ostateczną kwotą zapisaną na ten cel w budżecie miasta. Dotycząca uporządkowania części terenu za pawilonami handlowymi przy ulicy Ognik. W sprawie sytuacji kupców na rynkach zarządzanych przez spółkę Targowiska, dotycząca skomunikowania osiedla Famianowo z centrum miasta i dotycząca przeznaczenia działki u zbiegu ulicy Sycowskiej po Bielskiej pod budowę Domu Kultury. To są wszystkie interpelacje, które wpłynęły do chwili obecnej. Rozumiem, że panowie Michał Grzesi i Krzysztof Grzygowski chcą w sprawie tych interpelacji, tak? Czy jeszcze ktoś chciałby interpelację przedstawiać? Ale to proszę się zgłosić. I to będą interpelacja, pani Katarzyno, czy pytanie? No nie, proszę się zdecydować, bo albo, albo. W takim razie od numeru 4 to są już zapytania. A zatem pierwsze 3 głosy to w sprawie interpelacji. Pan radny Michał Grześ, bardzo proszę.
Szanowni Państwo, ja już kiedyś to w pytaniu próbowałem wyjaśnić, jednak upartość szefa informatyków miejskich zmusiła mnie do napisania w tej sprawie interpelacji, zwłaszcza po wizycie w Krakowie. Otóż Szanowni Państwo, żeby skorzystać z miejskiego internetu w Poznaniu, musimy wysyłać, najpierw wypisywać formularz, potem wysłać SMS-a potem tego SMS-a gdzieś tam wpisać i wtedy możemy korzystać, nie mówiąc o tym, że za miesiąc procedurę trzeba powtarzać, no ale to akurat nie dotyczy moja interpelacja. Wcześniej byliśmy jako radni we Wrocławiu. Wystarczy tylko włączyć internet bezprzewodowy, od razu się z tym internetem łączymy. Niedawno byłem w Krakowie. Wystarczy włączyć internet miejski Krakowa, od razu się z nim łączymy. Jest to niezwykle pomocne turystom, zwłaszcza, że dzisiaj są aplikacje na komórki, które pozwalają skierować kamerę na obiekt zabytkowy i wówczas dowiadujemy się, co to jest za obiekt zabytkowy. Jeżeli my dzisiaj w Poznaniu proponujemy turystom tak skomplikowaną procedurę logowania się do sieci miejskiej, to naprawdę nie dziwmy się, że no, Poznań jest coraz mniej atrakcyjny pod względem turystycznym, zwłaszcza, że jedyne multimedia będą w nowo otwartej budce na Śródce, no a i tam są one już przestarzałe o ładnych parę lat. Dlaczego Poznań nie idzie z duchem czasu? Mało tego, w Pradze, która jest w Unii Europejskiej, również bez żadnego logowania, rejestracji można korzystać z internetu miejskiego. Jeżeli to jest jakieś prawo, to chciałbym się dowiedzieć, jakie jest to prawo i dlaczego w Poznaniu, no ja rozumiem, że w Poznaniu to prawo musi obowiązywać, tylko na jakiej zasadzie to prawo nie musi obowiązywać, na przykład w Krakowie czy Wrocławiu. Natomiast utrudnienia związane z internetem miejskim to nie jest XXI wiek i to nie przyciąga turystów, dlatego uważam, że proszę poradzić się, jak to robią w Krakowie czy Wrocławiu i rzeczywiście sieć miejską zrobić bardzo, bardzo dostępną dla turystów i mieszkańców miasta Poznania. I tylko króciutko jeszcze następna sprawa. W sobotę nie działał po raz kolejny serwer poczty Urzędu Miasta Poznania. No nie może tak być, że po raz któryś ten serwer nie działa. Kiedy potrzebuję wyciągnąć dokumenty, nie mogę ich wyciągnąć, bo dostawca usług serwerowych jest po prostu niepoważny. Wnoszę o wymianę dostawcy usług albo wymianę odpowiedzialnego za informatykę w Urzędzie Miasta Poznania. Ja nie wiem, bezpłatne poczty na różnych portalach działają, nigdy się nie zacinają, a w Urzędzie Miasta, zwłaszcza w dni wolne, się zacinają. Dziękuję.
Dziękuję. Pan radny Grzybowski w sprawie interpelacji.
Dziękuję uprzejmie. Ja złożyłem dwie interpelacje. Na pierwszą dotyczącą stanu prawnego nieruchomości, to jest wspólnota mieszkaniowa, kamienica, w której miasto ma udział. Pan prezydent już udzielił mi obszernej odpowiedzi kilkustronnicowej, załączył szereg dokumentów. Ja z tym jeszcze się zapoznam. Gdybym miał dodatkowe pytania, to je odrębnie zgłoszę. Natomiast jeżeli chodzi o moją drugą interpelację, ona dotyczy problemów związanych z biletami miejskimi. W drugim pytaniu zapytałem o jakie czynności są podejmowane przez Zarząd Transportu Miejskiego co do otwartego konkursu ofert na sprzedaż biletów komunikacji miejskiej. To jest niejako przygotowanie się do wdrożenia nowego systemu PEKI od 1 lipca. Natomiast większość mojej interpelacji poświęciłem, proszę Państwa, problematyce istniejącego systemu komkarcie, który jest wygaszany, ale jest z nim cały czas mimo to obowiązuje i jest szereg zagadnień, które może nam umykają. Ja chciałem tylko skrótowo powiedzieć, że chodzi tutaj o kwestię przetwarzania danych osobowych, co będzie z tym zbiorem danych, kto go wyrejestruje, jaka jest jego objętość, jakie podmioty dzisiaj mają uprawnienie, żeby te dane przetwarzać, jaka liczba komkart jeszcze jest w użyciu, jak wygląda kwestia zabezpieczenia w budżecie ZTM-u środków na wypłatę kaucji przysługującej użytkownikom komkart, kwestia biletomatów, które niestety są w ostatnim czasie jakoś chyba bardziej awaryjne. Mieliśmy okazję jako grupa radnych uczestniczyć ostatnio w jednym z programów telewizyjnych. No, dziennikarze wykazali kilka ruchliwych miejsc, gdzie są te biletomaty. Biletomaty, które powinny zarabiać, przynosić miastu zysk. ZTM jest świadom, że one są w awarii, natomiast nie są one serwisowane. Te terminy się wydłużają. Także jest tutaj cały pakiet problemów. Natomiast taką rodzynkę uważam, że na stronie internetowej Zarządu Transportu Miejskiego jeszcze do niedawno istnieje tak jakby zachęta do wyrobienia sobie komkarty, co uważam za no, brak opanowania nad treścią, która jest zawarta w sieci. Dziękuję.
Dziękuję. I trzeci głos w sprawie interpelacji, pani radna Lidia Dudziak.
Dziękuję bardzo, panie przewodniczący, panie prezydencie. Panie prezydencie, kiedy na wniosek mieszkańców w dniu 17 listopada 2009 roku zwróciłam się do pana z zapytaniem w sprawie zainstalowania przy pomniku Enigmy znajdującego się obok wejścia do cyka zamku informatora dla turystów, otrzymałam w dniu 7 grudnia 2009 roku następującą odpowiedź, cytuję. Centrum Kultury Zamek w ramach umowy partnerskiej wynikającej z realizacji projektu System Informacji Turystycznej w Wielkopolsce zainstaluje infokiosk przed głównym wejściem do zamku w pobliżu pomnika Enigmy. Realizacja tego projektu przewidziana jest na lata 2010-2011. Podpisał pan prezydent Ryszard Globalny. Niedługo minie od tego czasu 5 lat, a infokiosku jak nie było, tak nie ma. I choć obelisk jest niezwykle ważny dla poznaniaków, dla Polaków, to nadal pozostaje on niemy, bo tak naprawdę turyści nie wiedzą, co to jest. My wiemy, bo tutaj mieszkamy i żyjemy w tym mieście, natomiast turyści nie wiedzą. Dlatego ważne jest, aby turyści mogli dowiedzieć się, jaką historię przedstawia ten pomnik. Czy pan prezydent zamierza dotrzymać słowa danego mi w piśmie z 9 grudnia 2009 roku? Jednocześnie w imieniu mieszkańców, fanów Enigmy, zwracam się do pana prezydenta o próbę wyjaśnienia następującej sprawy. Otóż pan premier Buzek swojego czasu, jak był premierem, za czasów swojej kadencji, otrzymał Enigmę od księcia Yorku. I miała ona trafić do Poznania, bo tutaj jest jej naturalne miejsce. I zadajemy takie pytanie, co się z nią stało, gdzie ona dzisiaj się znajduje, czy zamierza pan podjąć jakieś starania, aby prawdziwa Enigma wróciła do Poznania i znalazła swoje miejsce na przykład w Muzeum Wojska Polskiego na Starym Rynku. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Teraz zapytania. Pani radna Katarzyna Kretkowska.
Pierwsze pytanie moje dotyczy generalnego braku koszy na śmieci w śródmieściu miasta Poznania. Jest to podkreślane, podnoszone na każdym spotkaniu z mieszkańcami danej dzielnicy, czy z Radą Osiedla reprezentującą daną dzielnicę. Przy każdej sytuacji w czasie jakichś tam konsultacji społecznych, które dotyczą innej kwestii, podnoszony jest zwłaszcza z uwagi na wiosenną aurę i w związku z tym większą obecność ludzi na ulicach, na ten zauważalny brak koszy na śmieci. Ja w ubiegłą niedzielę przeszłam się wzdłuż Warty, od Mostu Chrobrego, aż tam, prawda, idąc wzdłuż tej Warty tym zielonym traktem, aż powiedzmy po ulicy Królowej Jadwigi. I na tym całym odcinku, gdzie siedzieli ludzie, piknikowali, siedzieli, cieszyli się słoneczną pogodą nad tą rzeką, nie było na tym całym odcinku ani jednego kosza na śmieci. Czyli i w związku z tym ja mam zdjęcia, nie zdążyłam ich tutaj wgrać. Jeżeli nie będzie reakcji, to na następnej sesji pokażę te zdjęcia, ale możecie państwo sobie wyobrazić, to że przy każdej grupce tych ludzi i nie przy tych grupkach ludzi leżały, walały się śmieci i trudno, butelki plastikowe, opakowania. No i trudno skądinąd się ludziom dziwić, skoro nie mają gdzie ich wyrzucić. No, żeby chociaż stał na tym całym odcinku jeden kontener, jakiś kontener, żeby stał i żeby można było wiedzieć, że tam można podejść i te śmieci wyrzucić.
Minął czas na zadanie pytania, a pani radna nie doszła do pytania. Dobrze, drugie pytanie.
Pytanie jest takie, dlaczego nie ma koszy na śmieci? I drugie pytanie jest takie, że w czasie konsultacji dotyczących ulicy Głogowskiej na Łazarzu usłyszałam z ust przedstawiciela ZDM-u, że ZDM policzył, że obsługa jednego kosza na śmieci kosztuje miasto 1000 zł rocznie, za tym jest to koszt. I pomyślałam, że być może to jest powodem tego, że ZDM nie instaluje tych koszy na śmieci, bo kalkulują, że w takim razie będą musieli te kosze na śmieci opróżniać, a to będzie kosztowało za każdy kosz 1000 zł rocznie. Jak będzie 500 tych koszy, no to już się robi konkretna kwota. Czy to jest powodem, to jest moje pytanie, czy to jest powodem, że się nie ustawia koszy na śmieci, mimo że jest to coś, co powinno być oczywiste na ulicy? I dlaczego Poznań, trzecie pytanie, dlaczego Poznań jest miastem, przez które trzeba iść, niosąc jakiś odpadek, którego się nie ma gdzie wyrzucić? Czy ktoś w ZDM-ie o tym myśli i czy jest to jakby narzucone, że nie ma tych koszy na śmieci przez wyższą władzę wykonawczą, która uważa, że jest to zbędny wydatek, obsługa takiego kosza byłaby zbędnym wydatkiem w budżecie miasta. Następne pytanie dotyczy tego, jest takie pytanie, dlaczego w Poznaniu jest brudno? Dlaczego w Poznaniu ulice śródmiejskie, zwłaszcza gdzie jest większe natężenie tam jakiegoś ruchu związanego z korzystaniem ze sklepów, z lokali w ciągu dnia, wieczorem, nocą, dlaczego te śmieci i ten brud na chodnikach, na jezdni, dlaczego to nie jest sprzątane? Dlaczego to nie jest sprzątane? Bo to się rzuca w oczy. To się rzuca w oczy, kiedy się idzie ulicą innych miast, Warszawy, Krakowa. No rano to jest posprzątane, tak? To jest naturalne, że ludzie śmiecą wieczorem, ale równie naturalne powinno być, że rano to jest posprzątane. Natomiast wystarczy się przejść, wyjdźcie państwo, którzy może tego nie zauważacie z tego budynku i przejdźcie się o tej porze albo o 9 rano, 10 rano. O 10 rano powinno być czysto, o 10 rano jest tak jak było. Następne pytanie dotyczy placu Asnyka i tego, że nie zostały podjęte tam prace związane z przywróceniem, z przywracaniem tego placu do życia. Jest ciepło, świeci słońce. Rada Miasta przegłosowała dodatkowe środki dla Zarządu Zieleni Miejskiej na przywrócenie do funkcjonowania placu Asnyka. Nic tam się nie dzieje, kostka i leżała tak leży, placu zabaw nie ma, siłowni zewnętrznej nie ma, nie widać żadnych prac. Będę zgłaszać interpelację szczegółową w tej sprawie, ale zadaję pytanie już w tej chwili. Następne pytanie, następne dwa pytania wynikają z, trochę też z, i z relacji medialnych i z pytań, jakie pojawiły się wobec radnych miasta na, w czasie tam z niedzielnej audycji w PTV przy okrągłym stole. Pokazywano materiały nagrane w wypowiedzi mieszkańców dotyczące nakładania kar przez kontrolerów w naszych miejskich autobusach i tramwajach w sytuacji, gdy nie działa biletomat w tych tramwajach. I moje pytanie dotyczy tego, dlaczego nakłada się w takiej sytuacji kary. Drugie pytanie w tej sprawie, dlaczego, bo tak usłyszeliśmy w tych materiałach, w tych relacjach, że ZDM tam tłumaczył, że no przecież jak ktoś dostał w takiej sytuacji karę, to powinien przyjść do ZDM-u i ta kara będzie anulowana. Czy, pytanie, czy naprawdę musi to wszystko być tak nielogiczne, absurdalne i godzące w interes zarówno mieszkańców, którzy już mają nadwątlone zaufanie do ZDM-u, a to tego zaufania nie buduje, czy trzeba w ten sposób marnować czas ludzi, nerwy, koszty i czy trzeba marnować czas pracowników, także pracowników i tych kontrolerów, którzy nakładają kary w pojeździe, który ma zepsuty biletomat, więc jak słyszymy od ZDM-u, te kary będą anulowane, to po co temu kontrolerowi się każe kontrolować dalej? Ten kontroler powinien zgłosić w tym momencie ten biletomat do naprawy i wyjść z tego pojazdu i nie kontrolować dalej, nie marnować swojego czasu i tych ludzi, którym ewentualnie nałoży kary. I następne pytanie, czy należy w ten sposób marnować czas także pracowników ZTM-u, którzy muszą te wnioski o anulowanie kary obsługiwać, rozpatrywać i wypłacać ponownie te kwoty, które zostały zapłacone tytułem kary. Czy to wszystko musi być...
No tak, Ale minęło dużo więcej czasu niż dwie minuty. Przy każdym nowym pytaniu jest resetowany czas. Przy ostatnim po prostu długa była wypowiedź i brak pytania. Proszę włączyć mikrofon pani radnej jeszcze. Jakby pani powiedziała, ile tych pytań jeszcze jest, czy 15, czy 20 i przy każdym mówiła nowe pytanie, to będzie wtedy
dobrze,
łatwiej.
Ja chciałam tylko zwrócić uwagę, ja mogę powtórzyć pytania, bo to były same pytania. Ja mówiłam pytaniami i proszę odtworzyć to z taśmy, panie przewodniczący, i sobie posłuchać, bo to były pytania. I
no jak jest na taśmie, to nie trzeba
powtarzać. Normalnej podstawy, żeby mi włączyć mikrofon, nie było. Bo zadawałam kolejne pytania w sprawie dotyczącej ogólnie kwestii nakładania kar przez kontrolerów w pojeździe, który...
Ale w tej wielości aparatura mogła się pomylić.
W wielości się pomyliła. Następne pytanie... Następne pytanie dotyczy... Grupa pytań. O, grupa pytań. Dotyczy nadgorliwości, wydział, jak się wydaje, pracowników Wydziału Spraw Obywatelskich przy dopisywaniu studentów do list wyborców. Ta kwestia też się pojawiła w czasie tam spotkania z radnymi przy okrągłym stole, czy I rzeczywiście z tego, co zobaczyliśmy, usłyszeliśmy, wydaje się, że pracownicy Wydziału Spraw Obywatelskich nadgorliwie podchodzą do zapisów prawnych. Ja tylko w tym pytaniu, przy okazji tego pytania chciałam przypomnieć, że każdy obywatel Unii Europejskiej ma prawo głosować w dowolnym punkcie, w dowolnym z 28 państw, w dowolnym mieście, gminie, na terenie tych 28 państw wchodzących w skład Unii, pod warunkiem, że się z odpowiednim wyprzedzeniem przepisze do listy wyborców na danym terenie, koniec, kropka. Moje dwie córki studiowały w Warszawie, przepisywały się wielokroć, nie mogąc przyjechać do Poznania na głosowanie. W Warszawie nie miały nigdy z tym żadnych problemów, nikt ich nie przepytywał, nie zadawał dodatkowych pytań o to czy o tamto. Następne pytanie dotyczy kwestii stacji rowerów miejskich. To też się pojawiło ostatnio jako informacja. No, zaskakująco, ja się dowiedziałam o tym z doniesień medialnych, były prowadzone konsultacje, zasięganie opinii mieszkańców, w których miejscach mieszkańcy uważają, że te nowe stacje powinny być utworzone. Najbardziej popularnymi miejscami wskazanymi przez mieszkańców były tereny, były miejsca w okolicach Parku Wilsona i na Jeżycach. Potem słyszymy, że z doniesień medialnych, może to nie jest prawda, że w tej chwili Zarząd Dróg Miejskich wycofuje się z tych miejsc, bo mówi, że niekoniecznie to będą te miejsca, które w pierwszej kolejności będą uwzględnione. No to po co było pytanie, po co było przeprowadzać konsultacje i pytać mieszkańców o zdanie, jeżeli okazuje się, że te miejsca nie były przygotowane, przemyślane i z jakiegoś powodu w tych punktach jednak stacji rowerowych być nie może. To naczerpuje zaufanie ludzi do władzy, do konsultacji społecznych. Te konsultacje się jawią jako taki parawan, zasłona dymna, a i tak zrobimy swoje. Następne pytanie dotyczy toczącego się już chyba trzeci rok w tej chwili, a na pewno drugi, procesu sądowego wytoczonego miastu przez niejaką Fundację Pomoc, która próbuje przejąć na własność Dom Kultury Tramwajarza i bądź uzyskać korzystną od miasta rekompensatę, odszkodowanie za nieprzyjęcie tego Domu Tramwajarza. Mam pytanie, czy ponieważ sprawa sądowa ma się ku końcowi, nie wygląda to wszystko ciekawie, czy, a też jakoś nie słyszymy, ażeby tutaj władze miasta w większym stopniu jakby interesowały, czy starały się zainteresować chociażby prokuraturę. Ja wiem, że było pismo prezydenta Kruszyńskiego do prokuratury i ono zostało odesłane, nie podjęta została kwestia zbadania przez prokuraturę dziwnej co najmniej działalności samej tej fundacji, która doprowadziła do upadku dwie inne nieruchomości przejęte od miasta. W tej chwili stara się o przejęcie bardzo atrakcyjnie położonej, dużej, mającej swoją wartość realną i potencjalną nieruchomości na Jeżycach. I ostatnie pytanie dotyczy kwestii związanych z nowym dworcem. Tam, jak wiemy, jest to temat, który budzi cały czas emocje. Funkcjonowanie dworca, pewne braki, brak świetlicy, brak schodów ruchomych, etc. I mam pytanie, na ile władze miasta, które nie budują tego dworca i też bezpośrednio nie podlega miastu los starego budynku i to, czy w nim będzie jakaś namiastka funkcji związanych z dworcem, czy zupełnie nie. Czy moje pytanie dotyczy tego, czy władze miasta jakoś współ tutaj jednak, biorąc pod uwagę opinię publiczną i niezadowolenie z jakby z szerokości usług oferowanych dworcowych na tym nowym dworcu, czy tutaj władze miasta są w kontakcie i próbują jakby tę sprawę jednak pilotować zgodnie z wnioskami korzystających z tego dworca u władz kolejowych i w wykonawcy dotychczasowego tej inwestycji. Dziękuję.
Dziękuję. Pan radny Mariusz Wiśniewski.
Dziękuję bardzo, panie przewodniczący, panie prezydencie, szanowni państwo. 6 krótkich zapytań. Zapytanie numer 1. Chciałbym zapytać, na jakim etapie jest przygotowanie do rozpisania drugiego konkursu na wyłonienie inwestora, który wybudowałby basen na osiedlu Rzeczypospolitej na Ratajach. Czy te prace są już na etapie przygotowania do rozpisania tego konkursu? Jakie będą warunki konkursowe po to, żeby można było do tej inwestycji podejść po raz drugi po tym, kiedy rozmowy wcześniejsze z inwestorem nie powiodły się z przyczyn tutaj leżących po stronie inwestora. Drugie zapytanie dotyczy kwestii, którą podniosło Stowarzyszenie Ulica Żydowska. Czy jest możliwe wpłynięcie na to, aby wywóz śmieci przez śmieciarki w tym rejonie miasta, za co pewnie odpowiada GOAP, odbywał się w godzinach, kiedy rzeczywiście nie uprzykrza to też przebywającym tam na tamtejszych grudkach, które za chwilkę od 1 maja się pojawią, mieszkańcach, turystach. Myślę, że wydaje się, to jest istotny argument, aby to w jakiś sposób unormować. Wiadomo, że śmieci z jednej strony muszą być wywożone, co do tego nie ma wątpliwości, również stowarzyszenie to podnosi, natomiast kwestia jest taka, żeby nie działo się to na przykład po godzinie 14, kiedy już na tej ulicy przybywa coraz więcej osób i to w jakiś sposób przeszkadza też w sensie takim wizerunkowym na pewno w spędzaniu wolnego czasu. I pytanie, czy jest możliwość tego unormowania, wprowadzenia jakichś godzin, żeby na przykład tak jak są samochody dostawcze, dowożące towary do sklepów, tak na przykład również do określonej godziny odbywał się wywóz śmieci. Zapytanie numer 3. Chciałbym zapytać, co dzieje się w temacie starej gazowni, czy są prowadzone jakiekolwiek rozmowy z Aquanetem w sprawie przejęcia hali filtrów, jak i również ewentualnych rozmów ze spółką gazowniczą w zakresie pozostałych obiektów, które są własnością tejże spółki. Krótko mówiąc, co w temacie starej gazowni w tej chwili aktualnie się dzieje w kontekście oczywiście docelowego jej przeznaczenia na centrum właśnie kulturalne, naukowe, edukacyjne, czy też takie właśnie o charakterze kulturotwórczym. Zapytanie numer 4. Ulica Wrocławska i Nawierzchnia. Temat oczywiście jest znany co najmniej kilku lat. Tutaj wiadomo, że pewną blokadą są też obecne zapisy planu miejscowego, który uniemożliwia wyrównanie nawierzchni jezdni chodnika oraz jezdni oraz chodników. Natomiast wiadomym też z drugiej strony jest, że przygotowywana jest i słusznie koncepcja przebudowy, zresztą to był postulat Komisji Rewitalizacji Starego Rynku. I zasadnym oczywiście jest również podejście do kompleksowego rozwiązania tego tematu, aby również wymieniając docelowo nawierzchnię Starego Rynku, również pomyśleć o tym, żeby to w jakiś sposób było też powiązane z ulicami takimi jak na przykład właśnie Wrocławska, Żydowska, Wroniecka i tak dalej. Natomiast mimo wszystko to nastąpi gdzieś tam powiedzmy za pewnie dobre 4 czy 5 lat po uprzednich jeszcze badaniach archeologicznych, po oczywiście też uzyskaniu finansowania. Natomiast ulica Wrocławska ma taką, a inną nawierzchnię. Pytanie, czy do tego czasu jest możliwość w jakikolwiek sposób inny wyrównać tą kostkę, przynajmniej ją inaczej ułożyć, bądź też czy są możliwe na przykład jakiegoś, nie wiem, zalania gumokauczukiem, czy jakimkolwiek innym elementem tych szczelin, które rzeczywiście powodują, że na pewno no, przyjemne chodzenie po tej nawierzchni ulicy na pewno nie jest nie tylko dla kobiet w szpilkach, ale również dla osób, które mają obuwie płaskie, sportowe i to na pewno daje się odczuć. To jest zapytanie numer 4. Zapytanie numer 5. Na przystanku tramwajowym Rzekrze 3 wiadomo, był pierwotnie przewidywany biletomat na platformie tego przystanku. Ostatecznie stanął on po stronie osiedla Orobiołego. Natomiast do dzisiaj nie zniknął podest, fundamenty, które były przygotowane pod ten ów biletomat. Sprawa może nie wydawałaby się aż tak pilna, gdyby nie to, że jednak ten fundament zawiera również odstające, również pewne metalowe też pręty. Jest to w pewnym sensie trochę niebezpieczne dla osób, które mogłyby się czy przewrócić, czy potknąć, no i mogłaby się wydarzyć jakaś krzywda. W związku z powyższym chciałbym zapytać, kiedy ten podest, który jest już tam co najmniej dobre 3-4 lata, zniknie po to, żeby rzeczywiście mieszkańcy mogli, wszystkim pasażerowie tutaj komunikacji miejskiej bezpiecznie poruszać się po tym przystanku. I ostatnie zapytanie numer 6, trochę nawiązujące do pytania pani radnej Kretkowskiej. Chciałbym zapytać właśnie o szczegóły dotyczące zasad dopisywania studentów do list wyborczych. Tutaj studenci z NZS-u sygnalizowali mi ten problem. Chciałbym dokładnie wiedzieć, jakie są zasady, na jakich przesłankach opiera się kwestia dopisania właśnie studentów do listy wyborców w naszym mieście. Jakie są tu brane pod uwagę elementy? Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Pan radny Przemysław Aleksandrowicz.
Dziękuję. Ulica Kołobrzeska jest stosunkowo niedługa, ma mniej niż 0,5 kilometra i na tym dość krótkim odcinku jest około 10 solidnych, głębokich dziur. Stąd moje pytanie, kiedy zostaną załatane dziury na ulicy Kołobrzeskiej? Prosiłbym o odpowiedź na piśmie. Dziękuję.
Dziękuję. Pan radny Maciej Przybylak.
Dziękuję panie przewodniczący. Pierwsze 8 zapytań. Pierwsze zapytanie. Sprawa już była nagłaśniona w mediach. Parking na osiedlu Dębina. I funkcjonował tam parking strzeżony. Najemca miał długi wobec miasta. Umowa została wypowiedziana. W tej chwili plac jest pusty. A sytuacja parkingowa w rejonie Dębca jest katastrofalna. Pytanie do Wydziału Gospodarki Nieruchomościami. Czy nie można by było wynająć tego terenu innemu najemcy, aby dalej funkcjonował tam parking strzeżony i aby sytuacja parkingową w tym rejonie poprawić? O odpowiedź poproszę na piśmie. Następne zapytanie. Pamiętacie państwo, w połowie kadencji zlikwidowaliśmy zespół szkół chemicznych przy ulicy Starłęckiej. Pozostał budynek, który został przekazany do ZKZL-u. Zorganizowany został konkurs, który wyłonił podmiot oświatowy, który tam działa. W tej chwili zadłużenie tego podmiotu z posiadaniem przeze mnie informacji wynosi 500 tysięcy złotych. Czynsz jest nieregulowany. Stawka za metr jest bardzo preferencyjna. Wynosi raptem nieco ponad 10 zł za metr kwadratowy. I z posiadanej przeze mnie wiedzy najemca nie zapłacił ani jednego czynszu. Pikanterii dodaje fakt, że kilka miesięcy temu na zespole do spraw czynszów w lokalach użytkowych zaproponowano radnym uczestniczącym w tym zespole obniżenie jeszcze tego czynszu w sytuacji, gdy długi rosły. Pytanie zatem do ZKZL-u. Dlaczego umowa nie została wypowiedziana? Dlaczego nie zostały żadne podjęte sprawy ściągalności tego długu? O odpowiedź poproszę na piśmie. Trzecie zapytanie. Parking przy ulicy Opolskiej. Tam mieści się przychodnia, mieści się tam również wildecka delegatura MOPR-u. Parking jest w fatalnym stanie. Są ogromne dziury. Korzystający z parkingu muszą omijać te dziury. Ewentualny wjazd w dziurę powoduje bardzo poważne uszkodzenia samochodu. Od pewnego czasu żadna z instytucji miejskich, że tak powiem kolokwialnie, nie chce się przyznać do tego terenu. Trwa korespondencja między Zarządem Dróg Miejskich, ZKZL-em, MOPR-em. Niektórzy mieszkańcy nie sugerują zmiany nawierzchni, ale po prostu załatania tych dziur. Czy zatem nie można jednak mimo wszystko, nawet biorąc pod uwagę te problemy własnościowe, czy miasto nie jest w stanie tych dziur naprawić, aby ten parking nadawał się do użytku? Mamy przecież Zakład Robót Drogowych i tutaj pytanie, czy takie prace nie mogłyby zostać wykonane. Następne zapytanie. Plac Wielkopolski numer 1-2. Tam działa wspólnota. Otrzymaliśmy sygnały jako radni, że jest tam nagminne parkowanie samochodów na podwórzu. Większość rejestracji parkujących tam samochodów ma literki PZ. Należy domniemywać, że przyjeżdżający do pracy mieszkańcy gmin okolicznych po prostu robią sobie tam parking, chcąc uniknąć strefy. Parkują na chodnikach, choć są tam zakazy. Problem był zgłaszany do Straży Miejskiej. W związku z tym mam nadzieję, że przedstawiciel Straży Miejskiej będzie potrafił odpowiedzieć na te pytania. Zarządcą wspólnoty jest Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej. Być może potrafią również tam zaprowadzić porządek. Proszę o odpowiedź na to pytanie. I teraz cztery pytania dotyczące bałaganu w Poznaniu. Ostatnio wiele sygnałów, pewno jest wiosna i mieszkańcy Poznania zwracają uwagę na porządek. Pierwszy sygnał, pętla autobusowa na Dębcu, tam gdzie odjeżdżają autobusy, między innymi do Lubonia, Komornik. Śmieci, papiery, potłuczone butelki, bałagan na przystankach. Sygnał również, że w godzinach wieczorno-nocnych przesiadują osoby zakłócające ciszę nocną. Następny sygnał, parking strzeżony przy ulicy Piekary. Śmieci, psie odchody, butelki, kapsle. Być może najemca nie sprząta tego terenu. Kolejny sygnał, skrzyżowanie Ratajczaka Święty Marcin przy domach handlowych Alfa. Śmieci w pasie zieleni, papiery, pety w krzakach, również nieporządek. I ostatni sygnał, bałagan wzdłuż budynku szpitala, byłego szpitala Strusia przy ulicy Podgórnej. Również bałagan, również śmieci nieposprzątane. Te sygnały przekazuję. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Pan radny Adrian Kaczmarek.
Dziękuję bardzo. Otóż chciałem zacząć od prośby o odpowiedź na piśmie na pytanie, które zadawał radny Przybyłek, bo do mnie też dostały sygnały, jeżeli chodzi o Plac Wielkopolski 1 i 2. A ja chciałem zadać jeszcze cztery osobne pytania. Pierwsze, jeżeli chodzi o funkcjonowanie tramwajów i skrętu w most teatralny z Pestki, już jakiś czas temu w okolicach początku roku apelowałem o to i bardzo się cieszę, że tak się stało, żeby dołożyć jedną linię. Ona co prawda nie jest całodzienna, ale w tych godzinach porannego i popołudniowego szczytu funkcjonuje. I co mnie bardzo cieszy, czyli komunikacja piątkowa, powiedzmy ze ścisłym centrum. Natomiast nadal mam sygnały, że nie do końca to załatwia sprawę z dwóch przyczyn. Po pierwsze, tramwaj linii 20 kończy swój bieg na Alejach Marcinkowskiego i tam zawraca. Pytanie o możliwość wydłużenia do Politechniki, bo jednak bardzo dużo osób jeździ do właśnie przystanku Politechnika z kierunku Pestki. I drugie, czyli połączone z tym pytanie o możliwość przedłużenia do około godziny 10, w godzinach przedpołudniowych 10 rano funkcjonowania tej linii, bo ona kończy swój bieg krótko, parę minut po 9, a to nasilenie pasażerami w okolicach godziny właśnie 10 ma już jest takie mniejsze, więc pytanie po prostu o możliwość godzinnego wydłużenia funkcjonowania w godzinach przedpołudniowych tej linii, ponieważ popołudniowych tutaj już jakby to nie budzi zastrzeżeń, praktycznie on kończy bieg przed 19. Drugie pytanie, również dotyczące linii Pestka, już konkretnego przystanku ulica Szymanowskiego. Też zdaje się już 2 lata temu, kiedy pierwszy raz to poruszałem w ramach zapytań. Nadal, czy może pewien czas to pomogło, ale znowu pojawiły się tam bardzo duża ilość gołębi, które po prostu zanieczyszczają ten przystanek. Pytanie o możliwość zamontowania tam odstraszających kolc, bądź też emitowania jakiegoś dźwięku, który odstraszałby te gołębie, bo akurat na tym jednym przystanku ten problem występuje. Na innych przystankach Pestki, chociaż są podobnie zbudowane, nie ma takiego problemu. Kolejne pytanie. Otóż niedawno pojawiła się zapowiedź pana prezydenta co do kompleksowego remontu płyty starego rynku. Tylko bardzo dużo, szczególnie wśród mieszkańców Śródmieścia, wzbudziło może z jednej strony jest pewne zadowolenie, że taki remont się odbędzie, a z drugiej strony zróżnienie pokoi. A jeżeli chodzi o to, jak ten rynek będzie wyglądał po tym remoncie, czy to będzie zachowana kostka brukowa, ta historyczna, czy to może będzie pozbruk, to po prostu ta informacja się jakby do ludzi nie przebiła, ale może nie wiem, może nie ma jeszcze jakiegoś planu na to, więc bym tutaj prosił też odpowiedź na piśmie o to. I ostatnia rzecz, i to jest rzecz, która się ciągnie już od jesieni, od października zeszłego roku. Otóż sprawa była nagłośniona w mediach, wiem, że odpowiednie służby się tym zajęły, ale nic to jakby nie dało. Chodzi mi o sytuację pani, która mieszka na takim trawniku między ulicą Przelągowską a trasą szybkiego ruchu, przepraszam, a trasą Pestki. I ta pani tam koczowała miesiącach zimowych i w dzień i w nocy. Teraz mam sygnały właśnie już od mieszkańców okolicznych, że jakby poszerza ten swój teren, czyli oprócz dwóch namiotów zaczęła jakieś drzewka sadzić, jakiś stolik wystawiła, kuchenkę gazową. No stwarza to przede wszystkim zagrożenie dla niej, ale też myślę, że dla osób tam przybywających. No i pytanie, czy jest jakiś pomysł, jakaś metoda, żeby no jednak na trawniku miejskim, gdzie na gruncie miejskim, no żeby nie było za chwilę kolejnych takich sytuacji, że ktoś po prostu na jakichś pętrach tramwajowych czy podobnych miejscach będzie stawiał sobie namioty i będzie uważał, że on tutaj chce mieszkać i żadna służba miejska sobie nie może od pół roku z tym poradzić. Dziękuję. A proszę, na wszystkie pytania proszę odpowiedzieć na piśmie. Dziękuję.
Dziękuję. Pan radny Łukasz Mikoła.
Dziękuję bardzo. Trzy pytania. Jedno dotyczące spraw bardziej ogólnomiejskich, dwa bardziej szczegółowe dotyczące obszaru Jeżyc. Pierwsze pytanie dotyczy kwestii konsultacji projektów drogowych. Ta procedura, która jest w ZDM-ie, ona została poprzez zmienione zarządzenie prezydenta jakiś czas temu też poprawiona. Myślę, że naprawdę coraz ona lepiej wygląda. Faktycznie te koncepcje niektóre projektowe są już na tyle wczesnym etapie pokazywane, że idzie się co do ich zasadności wypowiedzieć jeszcze na tyle wcześniej, że można jakieś modyfikacje wprowadzać. Idziemy w dobrym kierunku. Natomiast moje pytanie dotyczy tego, w jaki sposób ta procedura będzie wyglądać w momencie, kiedy część, zakładam całkiem dużą, może nawet nie tyle jeśli chodzi o liczbę projektów, co o ich wartość czy doniosłość, jeżeli realizację tych projektów przejmie spółka Poznańskie Inwestycje Miejskie, czy te same procedury, które dotyczyły konsultacji projektów w ramach Zarządu Dróg Miejskich będą przeniesione na spółkę PIM, czy wymaga to zmian zarządzenia, czy w ogóle przez to, że to jest spółka miejska, a nie bezpośrednio miejska jednostka organizacyjna, w ogóle takie regulowanie tego procesu zarządzeniem prezydenta jest niemożliwe. Tu bym prosił też o odpowiedzieć na piśmie, chyba że już pewne wstępne przemyślenia dotyczące właśnie tego organizacji procesu konsultacji dotyczącej projektów drogowych z założeniem, że dużą ich część będzie realizowała spółka, że już jakieś pierwsze ustalenia zapadły. Wydaje się to dosyć istotne, czeka nas, jak dobrze pójdzie, niezły jeszcze okres kilkuletni inwestycyjny i warto jakby te kwestie konsultacji projektów załatwić także w przypadku realizacji przez PIM. I dwa pytania dotyczące spraw jeżyckich. Pierwsze dotyczy wnioskowanego przez mieszkańców, takie pismo wpłynęło do ZDM-u, mam taką informację, jeśli chodzi o przejście dla pieszych przez ulicę Jackowskiego w pobliżu ulicy Gorczyczewskiego na wysokości posesji 50 i 52. Jest to droga, którą także dzieci, które chodzą do szkół, szkoły 71, gimnazjum 60, przechodzą. Podobno jest tam dosyć niebezpiecznie. Jakiś czas temu takie pismo zostało skierowane do ZDM-u. Nie ma chyba jeszcze odpowiedzi. Pytanie, co się z tym dzieje, czy jest możliwość realizacji takiego przejścia. Wygląda, że tutaj powiedzmy to jest kwestia znaku, farby, być może jakiegoś drobnej modyfikacji krawężników, ale prosiłbym też odpowiedzieć na piśmie, co się dzieje z tym wnioskiem mieszkańców, czy jest możliwa jego realizacja. I druga kwestia dotycząca tego samego w zasadzie rejonu Jeżyc, mianowicie wzdłuż ulicy Bukowskiej odcinek między ulicą Przybyszewskiego a ulicą Polną po stronie północnej. Po przebudowie ulicy przed Euro 2012 jednak pewnemu zniszczeniu uległa część zieleni po tej stronie. Ona została częściowo odrestaurowana, natomiast jeszcze są tutaj uwagi ze strony mieszkańców, że te nasadzenia krzewów, które kiedyś tam były, no nie zostały w pełni zrekonstruowane. Chodzi o odcinek na wysokości gimnazjum 60 i następnie odcinek pomiędzy tym gimnazjum a budynkiem Bukowska 47-51. Czy można tutaj doprowadzić te tereny do ładu, także trawnik, który jest przy tej ulicy, żeby no chociaż wyglądało to tak samo jak przed tą modernizacją. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Pani radna Karolina Fabisz-Szulc.
Dziękuję. Mam dwa pytania. Pierwszy dotyczy parkingu przy cmentarzu na Junikowie, kiedy będzie położona kostka i porządkowany ten teren od strony ulicy Grunwaldzkiej. I drugie pytanie, do końca lutego można było składać uwagi do koncepcji przebudowy ulicy Husarskiej. Chciałabym się dowiedzieć i proszę odpowiedź na piśmie, ile tych uwag wpłynęło, czego one dotyczyły i co ZDM ma zamiar zrobić z tymi uwagami oraz jakie są dalsze kroki dotyczące tej koncepcji. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pan radny Adam Pawlik.
Bardzo dziękuję. Trzy pytania. Tak naprawdę przy okazji jednej sprawy dwa pytania. Ktoś tutaj mówił wcześniej o tym, że normuje się sprawa stosunków między radami osiedli a jednostkami podległymi panu prezydentowi. No ja reprezentuję Radę Osiedla Rataje. Muszę powiedzieć, że mamy tutaj duży problem przy okazji problem ZDM na linii ZDM a wiadukt trasy katowickiej. Wiemy, że stare pozwolenie na budowę przewidywało na wiadukcie trasy katowickiej z obu stron tej trasy ekrany akustyczne. Zmieniły się przepisy środowiskowe, w związku z tym w tej chwili nowa ekspertyza, nowe pozwolenie mówi, że z jednej strony tylko mają być te ekrany. Ja przypominam, proszę Państwa, Panie Prezydencie, że przecież za chwilę już w tej chwili jest wydane pozwolenie na budowę na łacinę i jeśli ta łacina powstanie, to na pewno będzie konieczność budowy ekranów akustycznych od strony północnej, od strony łaciny. W związku z tym, dlaczego pan zlecił zmianę podejścia do tego tematu i tylko z jednej strony ekrany akustyczne będziecie państwo budować, skoro tak naprawdę postawicie płotek, barierkę, która kosztuje 40% tego, co kosztuje ekran akustyczny. Jeśli łacina zostanie skonsumowana i za 5 lat powstanie, będziecie musieli ten płotek rozebrać i postawić ekran akustyczny. No, przyznam, że dla mnie jest to niezrozumiałe. Drugie pytanie jakby, i to jest pytanie, dlaczego tak się stało, bardzo bym prosił o wyczerpującą odpowiedź na piśmie. Drugie pytanie jakby około tej samej sprawy, to Rada Osiedla Rataje leży na terenie, inaczej, wiadukt trasy katowickiej znajduje się na terenie funkcjonowania samorządu pomocniczego osiedla Rataje. Państwo, pan prezydent przystąpił do zmian projektowych w związku z ustawą środowiskową. Takie procedury się działy. W tej chwili jest ocena oddziaływania na środowisko, jest decyzja środowiskowa. Czekacie Państwo na pozwolenie na budowę z tego co wiem. Tylko proszę Państwa, Panie Prezydencie, dlaczego samorząd pomocniczy, którego ta inwestycja dotyczy bezpośrednio, nie jest informowany o tych procedurach? Dlaczego samorząd pomocniczy nie otrzymuje korespondencji od Pana Prezydenta czy od Pańskich służb z informacją, że taki wiadukt będzie budowany, że zmieniły się przepisy środowiskowe, w związku z tym przystąpiliście Państwo do tego i do tego. Czasami jeden z dyrektorzy ZDM-u odpowiadają, że coś jest powieszone na stronie internetowej. No ale proszę Państwa, nikt z mieszkańców i nikt z samorządowców osiedlowych nie wchodzi na stronę internetową ZDM-u codziennie. Do Pana Prezydenta też przecież dyrektorzy wydziałów nie zwracają się poprzez stronę internetową, tylko pisemnie. W związku z tym ja wnioskuję o to, aby zmienić coś w procedurze pomiędzy samorządami a prezydentem, aby samorządy były informowane drogą pisemną w sprawach, które dotyczą tych samorządów, inwestycji. Przecież w statucie miasta Poznania jest napisane, że inwestycje, które się dzieją na terenie osiedla, powinny być opiniowane w samorządzie pomocniczym. Tak się nie dzieje. Dlaczego? Proszę o wyczerpującą odpowiedź na piśmie. Trzecie pytanie, to bardzo proszę o wyczerpującą odpowiedź na piśmie. Stan obecny postępowania sądowego pomiędzy Chyżańską 1, Chyżańską 2 a miastem Poznań. Chodzi o szeroko rozumiany park Rataje. Bardzo proszę o wyczerpującą odpowiedź na piśmie, co się w tej sprawie działo w ostatnich latach, co się dzieje obecnie i jakie są Państwa zamierzenia co do przyszłości, jaka jest linia obrony i tak dalej. Bardzo bym prosił o odpowiedź. Dziękuję.
Dziękuję. Pan radny przewodniczący Michał Grześ.
Trzy pytania.
jedno krótkie. O ile wzrosły podatki od nieruchomości, czyli wpływy do podatków od nieruchomości spowodowane przekształceniem ZKZL-u w spółkę? Bo jak się okazuje, grunty z wyjątkiem rolnych dzierżawione od ZKZL-u zostały nagle podatek podwyższony o 10%, o dziesięciokrotnie, czyli to pod garażami, nie pod garażami, w związku z tym, że ZKZL jest spółką i prowadzi działalność gospodarczą. Tak mi to wytłumaczono. Tam, gdzie grunty są rolne, była pomyłka, będą z tego, co już wiem, mieszkańcy on naprostowywać. Ale chciałbym wiedzieć, bez tej informacji, której nie było w czasie przekształcania ZKZL-u, ile zarobiło miasto na tych podatkach od nieruchomości. To jest pierwsze pytanie. Drugie pytanie dotyczy dwóch dokumentów ZTM-u, a mianowicie regulamin przewozów i przepisy porządkowe. Jak się okazuje, przepisy porządkowe uchwala Rada Miasta, a regulamin przewozów też Rada Miasta, ale może pan prezydent w formie zarządzenia. Większość miast, jak Kraków, Radom, Warszawa, Bydgoszcz, są to uchwały Rady Miasta. U nas pan prezydent sam napisał regulamin przewozu, chociaż muszę powiedzieć, że różnice między regulaminem przewozów a przepisami porządkowymi są takie, że uchwalone przez Radę Miasta przepisy porządkowe są wpisane częściowo do regulaminu przewozów. Oczywiście przepisy porządkowe Rady Miasta uchwalone w 2001 są już mniej aktualne niż uchwalone w 2011 zarządzenie pana prezydenta, ale generalnie wszystkie rady, wszystkie gminy idą w ten sposób, że jest to jedna uchwała Rady Miasta o przepisach porządkowych i regulaminie przewozów. Dlaczego u nas jest mnogość dokumentów, zwłaszcza, że te dokumenty się zazębiają. I gdyby pan prezydent mi odpowiedział, jaka jest różnica między regulaminem przewozów a przepisami porządkowymi. Jaka jest różnica? Poza tym, że wyraźnie ustawa mówi, że jedno uchwala Rada Miasta, a drugie może być to zarządzenie prezydenta. I ostatnie pytanie, jest to list, który chciałem, o matko, przeczytać od kierowcy MPK. Gminy takie jak Gdańsk, Lublin już zmieniły swoje przepisy właśnie w regulaminie przewozów. Natomiast mniej więcej brzmi on tak. Dotyczy bezdomnych komunikacji miejskiej. Są linie, na których bezdomni jeżdżą cały czas, w autobusach śmierdzi, oni brudzą, delikatnie mówiąc, robią pod siebie, nikt z tym nie może zrobić, zdecydowana większość jest pijana, czasem tak śmierdzi w autobusie, że nie idzie wytrzymać, ludzie się skarżą na nich, że jeżdżą za darmo, a normalny człowiek musi płacić. Mój kierownik mówi, że są to pasażerowie, nie można ich wywalać z autobusu, dlatego czują się bezkarnie, jeżdżą, szkoda tylko ludzi, bo siadają na te brudne fotele po tych pijakach. Najgorsze, jak kobieta siada na osikany fotel i przychodzi z pretensjami. Do zajezdni wieczorem przy ulicy Pustej przywozi się autobusy pełne takich ludzi, ochrona musi ich wywalać, a ile jest nieprzytomnych i znowu jest wołana karetka, policja i tak dalej. Inne miasta wprowadziły w regulaminach przewozów właśnie obostrzenia co do stanu trzeźwości i czystości i załatwiania własnych potrzeb fizjologicznych w komunikacji miejskiej. My właśnie ani w jednym, ani w drugim dokumencie obostrzeń nie mamy. Zakazuje się jedzenia lodów, brudzenia, no chyba, że tu uwzględnimy, że jest to brudzenie. Czy da radę w Poznaniu przywrócić komunikację miejską dla wszystkich pasażerów, a nie tych wybranych? Dziękuję.
Dziękuję. Pan radny Andrzej Bileżewski.
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Panie Prezydencie, mam trzy pytania. Pierwsze pytanie. W budżecie na 2014 rok miasta Poznania ujęto kwotę 1 miliona złotych na poprawę infrastruktury drogowej osiedli peryferyjnych. W związku z tym pytania. Jak Rady Osiedli zostały poinformowane, że taka kwota istnieje? Drugie. Jak została ta kwota rozdysponowana, jeżeli została rozdysponowana już? I trzecie pytanie, jakie kryteria brano pod uwagę przy wyborze takiej, a nie innego osiedla? Drugie pytanie. Rano tunelu, który jest poprowadzony pod ulicą Warszawską na wysokości Volkswagena, naprawdę są takie rzeczy, jakie przed chwilą mówił pan Michał Rzeź, omawiając sprawę w autobusach. No, śmierdzi, jest brudno i są po prostu odchody. I ja mam takie pytanie. Kto sprząta ten tunel i jak często? Trzecie pytanie dotyczy obsługi komunikacyjnej, którą powinni korzystać, muszą korzystać mieszkańcy pogotowia społecznego, Barki, Monaru i paru instytucji znajdujących się na tej posesji. Sprawa wyglądała w ten sposób, że od ulicy Borówki poprzez byłą zajezdnię autobusową Drażyborska, która już nie istnieje, i potem w bok była obsługa komunikacyjna tych instytucji. Ona była w mniej lub bardziej dobry sposób utrzymywana. W każdym razie była oświetlona. Oświetlenie tej ulicy zostało wyłączone. Lampy stoją, ciemno jest. Pensjonariusze, zarówno dorośli, jak i dzieci tych właśnie instytucji, o których mówiłem, poruszają się po tej ulicy, a jest ciemno i to jest naprawdę duże odludzie. W związku z tym, jako Rada Osiedla zgłosiliśmy ten problem ZDM-owi. Najpierw była dyskusja, do kogo ten teren należy. Potem okazało się, że jednak WGN to w jakiś sposób przekazał i należy to do ZDM-u. I ZDM napisał, że czy te lampy, które tam stoją, bo to był najpilniejszy problem, można ponownie uruchomić, w jakim są stanie technicznym, to zdiagnozuje, przeprowadzi ekspertyzę i powiadomi. Minęło od tego czasu ponad 2 miesiące i nic się nie dzieje. W związku z tym moje pytanie, kiedy zostaną inwentaryzowane i przebadane te lampy, które tam są, czy się nadają do ponownego załączenia i jaka jest możliwość, żeby one świeciły? Dziękuję.
Dziękuję. Pani Radna Lidia Dudziak, bardzo proszę.
Dziękuję bardzo, Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie. Ja mam jedno pytanie dotyczące egzaminów, które muszą zdawać obywatele, którzy chcą być kierowcami taksówek miejskich. Ja wiem, że jakiś czas temu był program nawet na ten temat WTK i pewne informacje już uzyskaliśmy, ale ponieważ zwrócili się do mnie wcześniej ludzie, którzy podchodzą już któryś raz, 6 czy 7 do tego egzaminu, z problemem dużym. W związku z tym mam pytanie, czy jest możliwość, żeby zastanowić się jednak nad tą ilością pytań. Pytań jest 800 i od pytania 132 do 800 są pytania pod tytułem najkrótsza trasa przejazdu i to są ABC. I wszystkie warianty mogą być dobre. No na miłość boską, przecież tego nikt w stanie nie zapamiętać. Ludzie, w dobie GPS-ów to my naprawdę włączamy i jedziemy. No czemu my tak męczymy tych ludzi? A jeżeli już tak chcemy strasznie męczyć i chcemy powiedzieć, że nie każdy może być taksówkarzem, bo takie głosy też padły, tylko pytanie, czy nie lepiej, że ktoś jest taksówkarzem, płaci podatki, czy ląduje na bezrobociu zestresowany, że nie może kredytu płacić na mieszkanie? No więc ja wolę ten pierwszy wariant. Natomiast w takim razie, jeżeli te pytania są takie ważne dla pana dyrektora, czy dla tych, którzy to zdecydowali, że aż tyle tych pytań jest, to może wszyscy taksówkarze, którzy dotychczas takich egzaminów nie przeszli, może przejdą je też. To będzie wtedy sprawiedliwie. Bo tak naprawdę jest pewna grupa taksówkarzy, którzy siedzą w tych radiotaksji nieruszalni, a nowi młodzi ludzie, którzy chcą, mają, niby się otworzyło te zawody na szerszą grupę ludzi, a tu się okazuje, że takie pytanie, 800 pytań, z tego mówię, tyle pytań, razy 800 razy 3 warianty, to jest 2400 odpowiedzi. Ludzie, na litość boską, zastanówmy się, czy naprawdę nie warto by zmniejszyć ilości tych pytań.
Jedno pytanie trwa 2 minuty i zostało już zadane w zasadzie, więc naprawdę proszę jedno zdanie dokończyć i na tym kończymy.
Nie, właściwie powiedziałam wszystko. Czy nie warto się zastanowić i zmniejszyć tą ilość pytań i spróbować wykorzystać GPS-y, które wszyscy mamy? Dziękuję.
Zmniejszyć liczbę pytań, dobrze. Pan radny Krzysztof Grzybowski.
Dziękuję. Ja mam 5 pytań. Pierwsze z nich nawiązuje do interpelacji, którą pokrótce Państwu radnym i Panu Prezydentowi streściłem. Chodzi o KomKartę. Tam umknęło mi pytanie, mianowicie czy w świetle umów i warunków technicznych, jakimi dzisiaj dysponuje
Zarząd Transportu Miejskiego, możliwe jest kontynuowanie stosowania, utrzymywania systemu Comcarta w dalszym terminie, czyli po 30 kwietnia, do czasu wdrożenia systemu PK. Jeśli są jakieś przeszkody, to chciałbym wiedzieć, jakie to są. Poproszę o odpowiedź na piśmie. Teraz pytanie drugie. Byłem zaproszony przez osoby prowadzące działalność gospodarczą przy ulicy Nowowiejskiego na odcinku między Placem Wolności a ulicą 23 lutego. Są to restauratorzy, którzy chcą wzorem innych ulic przy Starym Mieście rewitalizować ulicę, uczynić ją bardziej atrakcyjną, przyjazną dla turystów, dla poznaniaków i otrzymali odpowiedź. Tutaj w sprawę się włączyła się też Komisja Rewitalizacji. Otrzymali odpowiedź z Zarządu Dróg Miejskich, która wykluczyła możliwość urządzenia tam, przeznaczenia części ulicy Nowowiejskiego na ogródki. Jako uzasadnienie wskazano, że taka jest organizacja ruchu. Tam jest jeden pas dla samochodów oraz kontrapas dla rowerów. No i oczywiście są też miejsca parkingowe dla pojazdów przy tym mieszkańców i firm, które są przy tej ulicy. Zapytanie, czy Zarząd Dróg Miejskich jest w stanie zweryfikować ten układ drogowy, czy na przykład istnieje możliwość przełożenia ścieżki rowerowej w innym miejscu, tak ażeby w nowych warunkach można było ponownie rozważyć lokalizację tych miejsc pod stoliki. Koniec drugiego pytania. Pytanie trzecie, dość podobne. Tym razem byłem na ulicy Szewskiej, na odcinku pomiędzy ulicą Wielką a Dominikańską. Podobna sytuacja, tam grupa restauratorów też chciałaby mieć możliwość sezonowego wystawiania swoich ogródków. Oczywiście przy ulicy Nowowiejskiego, wracając do mojego drugiego pytania, również chodziło o te miejsca w sezonie. I przy ulicy Szewskiej są miejsca parkingowe. Zdaję sobie sprawę, że przychody z opłat za parkowanie zasilają budżet miasta. I też zapytanie, czy jest możliwe tutaj urządzenie, oczywiście Zarząd Dróg Miejskich będzie się odnosił do konkretnego projektu, którego jeszcze z tego co mi wiadomo te podmioty nie przedstawiły, nie wypracowały, ale interesująca jest dla mnie relacja, jakie przychody generuje na tym odcinku, mówię, powtarzam, między ulicą Wielką a Dominikańską dla budżetu w sezonie letnim, no bo te ogródki miały być jako alternatywa, coś w zamian za te miejsca parkingowe. Jaka tu jest kalkulacja kosztów, tak patrząc już z punktu widzenia budżetu? Koniec trzeciego pytania. Pytanie czwarte, piąte dotyczy spraw porządkowych. Poproszę o wyświetlenie pierwszego pliku. Obydwie sprawy dotyczą rejonu, z którego mieszkańcy mnie wybrali, Winogrady, Sołacz, Winiary. Proszę Państwa, ulica Generała Maczka, Sokoła, jest to teren, ten znajdujący się w tej elipsie. Po prawej stronie kolorem żółtym to jest teren będący własnością miasta, natomiast ten po lewej stronie jaśniejszy kolor to jest własność podmiotów prywatnych. Te zdjęcia zrobiłem tydzień temu. Jak widzimy, jest to bardzo zaśmiecone, nie wymaga to komentarza. Pytanie, czy Straż Miejska, czy miasto jako też władający terenem podejmą działania zmierzające do uporządkowania, przywołania właściciela do porządku. Dziękuję. Poproszę drugie zdjęcie. Tym razem jest to ulica, teren przy ulicy Kondratija Rylejewa, obok osiedla Przyjaźni, obok Posumu. Ten teren, też znajdujący się w elipsie, w części jest to działka taka Skarbu Państwa, w ramach której znajduje się pas drogowy. Jest również kawałek taki trójkątny, dwa trójkąty będący własnością miasta. To samo pytanie, czy będą podjęte działania porządkowe i kiedy. Poproszę o odpowiedź na wszystkie moje zapytania w formie pisemnej. Dziękuję.
Dziękuję. Pani radna Joanna Frankiewicz.
Tak, ja mam trzy pytania. Na wszystkie proszę o odpowiedź na piśmie. Pierwsze pytanie dotyczy tego problemu, o którym było głośno kilka dni temu, czyli wpisu studentów na listę wyborców. Chciałam zapytać, z czego wynikły problemy, po prostu poznać drugą stronę, bo do tej pory znamy tylko przekaz medialny, jednostronny, a chciałabym dowiedzieć się, czego, co było powodem właśnie trudności, o których mówią studenci. Drugie pytanie. Dobiegają głosy, że w pracowniach artystycznych od końca zeszłego roku drastycznie wzrosły stawki czynszowe i tutaj prosiłabym w miarę możliwości o takie zestawienie, jak to wyglądało na przykładzie, no powiedzmy, kilkunastu pracowni, jak to wyglądało do tej pory, z jakimi stawkami mieliśmy do czynienia, z jakimi stawkami w tej chwili mamy do czynienia, bo takie enigmatyczne określenie ze strony właśnie artystów, twórców, że drastycznie wzrosły, niewiele mi mówi i stąd proszę o konkretne dane. I trzecie pytanie, chodzi o rejon ulicy Browarnej w Antoninku, przy stawach, tam mieszkańcy zgłaszają, że podobno no cały czas jest problem ze śmieciami, z papierami, z bałaganem i że tak naprawdę tym rejonem nikt się nie zajmuje, nikt go nie czyści. Chciałam zapytać, kiedy te tereny zostaną uporządkowane. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Pan radny Bartosz Zawieja.
Dziękuję panie przewodniczący. Panie prezydencie, kilka zapytań, oczywiście w formie pisemnej poproszę odpowiedzi. Pierwsza rzecz to jest jeden kierunek od Jarochowskiego na ulicy Górczyńskiej. Mam tu taki postulat, żeby było to wprowadzone w oparciu z, jak gdyby, o sugestie mieszkańców czy Rady Osiedla w terminie, który umożliwia zakończenie prac na ulicy Ściegiennego, bo jak przypomnę, 2 miliony złotych, cały remont tego skrzyżowania czy też tego ciągu obecnie jeszcze drogi krajowej trwa i chodzi o to, żeby nie rozkopywać kolejnego skrzyżowania i nie dostosowywać zmiany organizacji ruchu i chodzi o to, czy szansa jest na to, aby ta wprowadzenie tego jednego kierunku nastąpiło po zakończeniu prac na ulicy Ściegiennego. Taka jest dyrektywa ogólna Rady Osiedla. Kolejne pytanie, kiedy Aquanet przystąpi do realizacji budowy kanalizacji na ulicy Górniczej, Kordeckiego, Słowiczej, czyli tak zwanym osiedlu Skorupki? No bo mieszkańcy się niecierpliwią, jeżeli mógłbym poprosić o odpowiedź, kiedy ta procedura przetargowa za te całe zadanie, przypominam, ponad 30 milionów złotych kosztuje, no kiedy będzie można rozpocząć ten długo wyczekiwaną inwestycję. Następnie mam takie pytanie w imieniu Komisji Ochrony Środowiska, gdyż jako komisja chcemy się zająć szeroko rozumianymi tematem szacht glinianek za wiaduktem, czyli które obejmują glinianki, które jest około 40 na terenie osiedli Fabianowo-Kotowo, Świerczewo i Górczyn. Jeżeli mógłbym prosić WGN o przygotowanie map, które umożliwią rozwiązanie problemu, kto jest właścicielem poszczególnych terenów. Ja wiem, że część terenów dostał w zarząd zieleni miejskiej. Niemniej to chodzi o kwestie wspólnych grantów na lata przyszłe, czy możliwości zagospodarowania tego fyrtla. To jeżeli mógłbym o takie zestawienie po prostu poprosić, jak to wygląda sytuacja terenowo-prawna dla całego tego obszaru, a nie jest małe. Dodatkowo, korzystając z okazji, dziękuję za mediację władz miasta w zakresie dwóch tematów, czyli rozmów z parafią
ewangelicką. Podziękowania zostawmy do wolnych głosów. Teraz proszę tylko o pytania.
Okej. No to na tą chwilę tyle. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Pan radny Wojciech Woźkowiak. Pan radny Michał Grześ.
Jeszcze jedno tylko pytanie. Czy można by było przyciąć gałęzie z drzew lasu przy ulicy Mogileńskiej, które wychodzą na ulicę Mogileńską i rysują samochody?
A ja poproszę o pisemną odpowiedź na pytanie, jak wygląda stan realizacji zadania uwzględnionego w budżecie w wyniku poprawki dotyczące ogłoszenia konkursu na prowadzenie pawilonu Nowa Gazownia przez organizację pozarządową. Jesienią tego roku Z Wydziału Kultury mieliśmy informację, że od kilku miesięcy Wydział się do tego przygotowuje. Następnie, żeby umożliwić to, wprowadziliśmy poprawkę dająca na to pieniądze. Do dzisiaj nie ma żadnego sygnału na ten temat. W związku z tym proszę o pisemną informację, jaki jest stan prac nad tym zadaniem. I pan radny Szymon Szynkowski-Welsenk.
Dziękuję. Dwa pytania. Pierwsze, no chciałem się przyłączyć do pytania pana radnego Grzesia w zakresie tego, jak funkcjonuje sieć internetowa bezpłatna w centrum miasta. No też mam doświadczenia jak najgorsze z tą siecią. Raz można się połączyć, raz się nie można połączyć. Akurat dzisiaj nie mam szczęścia i tylko życzliwość jednego z panów tutaj z obsługi pozwala mi korzystać z internetu, bo łączę się na jego koncie. Natomiast ja nie jestem w stanie uruchomić swojego konta, a to nie jest kwestia, że tak powiem, komputera, bo czasami mi się zdarza, że uruchamia się to konto, a akurat dzisiaj się nie uruchamia. Ale cały system, w którym trzeba wysłać SMS-a, dopiero po wysłaniu SMS-a można wpisać hasło i na tym koncie, że tak powiem, się zalogować i tak to konto nie jest jakieś specjalnie najszybsze, ale dobrze, no nie tego wymagam. Natomiast, żeby ono chociaż sprawnie działało, to jest pierwsza prośba. Druga prośba w zakresie tej obsługi internetowej.
Ale to teraz punkt zapytania, więc tak. Proszę formować pytania, a nie prośby.
Dobrze, więc moje pytanie brzmi, kiedy doczekamy się sieci bezprzewodowej, bezpłatnej w centrum miasta, która będzie sprawnie funkcjonowała i będzie siecią na miarę XXI wieku? Pytanie drugie, kiedy radni, którzy no, nie mogą skorzystać w związku z takim, a nie innym funkcjonowaniem w tej sieci, będą mogli w sposób swobodny korzystać z internetu na sesji Rady Miasta, nie używając kabelka, bo już w tej chwili nie wszystkie urządzenia, szczególnie te nowsze, mają takie wejście na kabel do sieci internetowej, takie jak jest w naszych pulpitach. W związku z tym chciałem zapytać, czy nie ma możliwości udostępnienia sieci Urzędu Miasta bezprzewodowej, tej UM Poznań, dla radnych również, żeby mogli z niej korzystać. To pytanie, jak chodzi o sprawy internetowe, natomiast ostatnie moje pytanie dotyczy kwestii rodziny państwa Kryg z ulicy Taczaka. Ja w tej sprawie, zdaje się, pisze dzisiaj o tej sprawie też prasa, ale ja w tej sprawie mniej więcej 3 tygodnie temu zwracałem się z listem. No, sytuacja jest rzeczywiście dramatyczna. Rodzina przebywa w lokalu, który nie nadaje się do zamieszkania z dziećmi. KZL wymaga dokumentów, aby mogli złożyć wniosek o przyznanie lokalu. Ta rodzina od administracji prywatnej nie może tych dokumentów dostać. W związku z tym tkwi w impasie. Ja prosiłem, opisując te okoliczności, pana dyrektora Pucka o pilne działanie w tej sprawie. No nie mam jak na razie odpowiedzi. Wiem, że pan dyrektor Pucek jest na urlopie. Jak najbardziej nie kwestionuję tego, ma do tego prawo. Natomiast sprawa jest pilna. W związku z tym proszę o to, żeby udzielić mi odpowiedzi jeszcze w dniu dzisiejszym. Przedstawiciel ZKZL-u, żeby udzielił mi odpowiedzi, jakie są działania ZKZL-u planowane w tej sprawie. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. To wszystkie pytania. Zamykam punkt 33. Przystępujemy do punktu 34.